poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Ryszard Wilczyński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie pośle, po 2 tygodniach od zaprzysiężenia już chyba spokojnie mogę zapytać o to, jak ocenia pan swoją przeprowadzkę z Urzędu Wojewódzkiego do Sejmu. Na pewno spokojniej nie jest, patrząc na to, co ostatnimi czasy dzieje się w Sejmie.
No oceniam, tak jak już mówiłem, nie mogłem kontynuować w innej formie swojej służby publicznej. To była jedyna droga, dlatego ją wybrałem. Teraz jestem posłem i czy jak to oceniam? No oceniam to tak, że w sensie indywidualnym był to mój sukces. Czy w sensie społecznym to będzie najlepsza droga i jak ją wykorzystam? Wszystko przede mną, bo początki nie są wcale łatwe, a rola posła początkującego i to partii opozycyjnej wcale łatwą nie jest.
I to jeszcze przy takim podziale, kiedy opozycja, no mówiąc wprost, nie ma wiele do powiedzenia przy głosowaniach, tak? No
opozycja nie ma w tej chwili nic do powiedzenia. Jest przegłosowywana.
Więc tym trudniejsza sytuacja.
Trzeba żyć z przeświadczeniem, że jeżeli nic się nie zmieni, to przez 4 lata będziemy przegłosowani we wszystkim. Proszę sobie zwrócić uwagę, co powiedziałem. Przez 4 lata żaden wniosek opozycji może być nieuwzględniony. Na razie tak to idzie. Co to oznacza? Oznacza to to, że bycie strażnikiem pewnych zasad sprowadza się do tego, żeby umiejętnie komunikować społeczeństwu to, co chciałaby własna partia, własne ugrupowanie. Jednocześnie trzeba tłumaczyć społeczeństwu, co tak naprawdę się dzieje, jakie są intencje opozycji. W tym wszystkim ważne jest to, żeby ludzie, społeczeństwo rozumiało, co tak naprawdę się dzieje.
No właśnie, co tak naprawdę się dzieje, panie pośle, bo Polacy się zastanawiają, o co tak naprawdę cała kłótnia związana z Trybunałem Konstytucyjnym. I myślę, że podstawowe pytanie, które się pojawia u przeciętnego Kowalskiego jest takie, jak to bezpośrednio przekłada się na moje życie i czy aby na pewno to się w ogóle przekłada?
To nie jest kłótnia, to jest zasadnicza kwestia w sprawowaniu władzy w Polsce. PiS jednoznacznie wyłożył swoją filozofię prymatu większości nad prawem. W zasadzie można powiedzieć w ten sposób, od tego momentu powinna partia zmienić nazwę.
Już nie Prawo i Sprawiedliwość, tak?
Raczej Bezprawie i Niesprawiedliwość, bo w artykule 2 Konstytucji mamy, Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym, czyli działa w oparciu o zbiór praw. I mówienie czegoś takiego, że skoro prawo przeszkadza dobrej, w cudzysłów, zmianie, to możemy się z nim nie liczyć. I mamy tutaj do czynienia z sytuacją zamachu na Trybunał Konstytucyjny, polegającą na tym, aby przeforsować wszelkimi dostępnymi metodami, w tym metodami poza nieprawnymi, wybór sędziów, tak aby doprowadzić do sytuacji, kiedy ten Trybunał Konstytucyjny będzie zwasalizowany i będzie sformatowany pod wolę większości.
No tak, panie pośle, tylko zastanawiam się, czy aby na pewno wychodzenie jest dobrym rozwiązaniem.
Zanim do tego.
Ale panie pośle, o to chciałam zapytać, mimo wszystko, bo Ryszard Petru powiedział, że tak naprawdę nie trzeba nam teatralnych gestów, ale trzeba nam merytorycznej dyskusji, nawet jeżeli z góry wiemy, że zostaniemy przegłosowani.
To znaczy, Ryszard Petru może się kreować na guru opozycji. Trzeba pamiętać, że tydzień wcześniej razem z Platformą i PSL-em wyszedł też z parlamentu w momencie, kiedy została w sposób zupełnie bezprecedensowy znowelizowana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
No może tutaj wyciągnął wnioski, że nie tędy droga, że o nie wychodzę nie chodzi.
Albo być może założył, że inne zachowanie będzie korzystniejsze. Ja zanim do tego powiem, Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim stoi na straży praw mniejszości. On jest gwarantem tego, że stanowione prawo będzie zgodne z konstytucją. Tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny jest strażnikiem wolności obywatelskich. I o to toczy się gra. I teraz Platforma Obywatelska była w sytuacji następującej. Jest lżony Trybunał Konstytucyjny w osobie prezesa Rzeplińskiego. Jest lżony przez prokuratora z czasów stanu wojennego, który oskarżał ludzi Solidarności. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wychodzi, Platforma wyszła razem z nim. To było oczywiście zachowanie symboliczne, które jest różnie oceniane, ale sytuacja była jeszcze gorsza niż tydzień wcześniej. a mianowicie tutaj Sejm zdecydował się, to znaczy większość, PiS się zdecydował, że będzie delegalizował uchwały poprzedniej kadencji, które mają moc wiążącą. Krótko mówiąc, złamał kluczowe zasady, w tym artykuł 2 Konstytucji mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym.
No i panie pośle, pan też nie przebiera w słowach. Ja zacytuję. Dla mnie prezes Kaczyński jest tam, gdzie stało ZOMO. Obserwuję, jak minuta po minucie z wyrachowaniem, zaskoczenia i skutecznością Jaruzelskiego przeprowadza swój zamach na młodą polską demokrację. A posłowie PiS rechocą, ukontentowani, szydzą, dowcipkują i tak wygląda budowa nowej polskiej demokracji.
To nie jest, że nie przebieram w słowach. Ja staram się znaleźć adekwatny opis do sytuacji. Tak jest.
Jeden człowiek. Ostro.
No ale... Taka jest sytuacja. Jeden człowiek realizuje swoją wolę, ktoś, można powiedzieć, po trupach, tak? Ale po trupach, którym jest polskie prawo i ład konstytucyjny.
Tak będą wyglądały 4 lata?
No jeżeli tak będą wyglądać, to będą smutne, czarne, ciemne lata dla Rzeczypospolitej.
No i myślę, że tutaj też Platforma musi sobie odpowiedzieć na pytanie mimo wszystko, jaką opozycją będzie, panie pośle, bo te ostatnie 2 tygodnie pokazały, że łatwo nie będzie, ale coś robić musicie, tak? Jakaś dyskusja musi być.
Oczywiście Platforma będzie mówiła o zbiorze zasad i wartości na gruncie konstytucji, będzie mówiła o tym, jakie wartości mogą być łamane, jakie będą konsekwencje działania rządzących, nie uwzględniające kompletnie woli mniejszości. Trzeba pamiętać, że każdy z nas, każdy obywatel w jakimś sensie w jakiejś mniejszości jest. Nawet jak uprawia jakiś zawód, to i tak ten zawód, ta jego grupa zawodowa, czy krąg społeczny, czy przedział wiekowy jest jakąś mniejszością. Także mówienie o tym, pokazywanie wszelkimi dostępnymi metodami w parlamencie, poza parlamentem, dzisiaj będziemy mieli jako posłowie Platformy Obywatelskiej konferencję poświęconą zamachowi na Trybunał Konstytucyjny, będziemy starali się mówić społeczeństwu o tym, jak widzimy Rzeczpospolitą, tą demokrację liberalną, w której każdy może się zmieścić. Jakie są konsekwencje łamania tych zasad?
Zatem do tego tematu w trakcie dnia jeszcze będziemy po konferencji wracać. Natomiast ja bym jeszcze na grunt lokalny chciała przejść. Panie pośle, podoba się panu pomysł ekspansji terytorialnej Opola, jakie proponuje prezydent Wiśniewski?
No nie podoba mi się. Dlatego, że...
Ale silne Opole, silny region.
Tak, ale Opole ma być silne, dobrze sprawowaną władzą, koncepcją, umiejętnością, w tym układania się w łonie aglomeracji opolskiej. I nie jest dobrym pomysłem, aby próbować udowodnić, że Opole będzie silne wtedy, kiedy zawłaszczy terytoria sąsiednich gmin.
Ale wczoraj wszyscy miejscy radni, a tylko jeden wstrzymał się od głosu, także radni Platformy, przyklasnęli, powiedzieli, że to jest dobry pomysł.
Ja to widzę zupełnie inaczej. Musiałbym poznać argumenty, ale pracuję w samorządzie terytorialnym. Zacząłem pracować 25 lat temu i większość życia zawodowego spędziłem w tym samorządzie. Pamiętam rok 95, kiedy zostaliśmy w ramach programu France Pologne zawiezieni do Francji i pokazano nam rozwiązania francuskie. Byliśmy w miejscowości Tours, która zresztą jest partnerem Opola. Tours graniczy z dziesiątkami innych gmin. Tworzą aglomerację. Tam nikomu do głowy nie wchodzi pomysł, aby zawłaszczyć sobie inne terytorium. Układają się, dzielą się funkcjami, współpracują w okręgu metropolitalnym. Tak ma być w Opolu. Nie można sobie wyobrazić, że zamach terytorialny pozbawi w istocie sąsiednie gminy potencjału podatkowego i spowoduje, że być może Opole będzie bogatsze, ale całe otoczenie będzie biedniejsze. To znaczy nie można się rozwijać czyimś kosztem.
Czyli mówi pan o tych peryferyjnych dzielnicach, czy teraz sołectwa, które miały być włączone, czyli one pozostałyby właśnie peryferyjne, tak?
Nie. Tam jest pewien potencjał ekonomiczny, który ograbiłby, który by wypadł,
no jest elektrownia, zostałby
anektowany, odbierając tamtym społecznościom lokalnym możliwości rozwojowe. Tak się nie robi. To nie jest dobry pomysł i na pewno nie jest to dobry pomysł w sytuacji, kiedy partia rządząca zaczyna opowiadać o nowym podziale terytorialnym kraju. Opole zaczęło się wpisywać w tą narrację. Jeżeli my się tutaj wszyscy pokłócimy, naprawdę nie będzie komu bronić swego polskiego.
A jest takie zagrożenie, to rozumiem, że nawiązuje pan do ewentualnego województwa częstochowskiego i zabrania nam powiatu oleskiego, tak?
Tak, oczywiście, no, to jest jeden z elementów tego nowego rozdania, który ma tworzyć nowe województwa i może się okazać, że województwo częstochowskie będzie tworzone naszym kosztem.
Panie pośle, to jeszcze na koniec zapytam o jedną kwestię, bowiem no nie znamy jeszcze kandydata na wojewody, nie wiemy kto tak na dobrą sprawę po panu będzie piastował tę funkcję, chociaż nazwiska pojawiają się różne, Szymański, Porowska, Ociepa, Stefański, ale także mówi się o kimś, kto może przyjść spoza naszego terenu. Czy którekolwiek nazwisko pana przekonuje, albo które nazwisko wydaje się panu być najsensowniejsze?
Nie wypowiem się personalnie, dlatego że nie chciałbym doprowadzić do sytuacji tak zwanego pocałunku śmierci. Mam tutaj swojego kandydata. Jest takie nazwisko, które wydaje się być optymalne w tej układance. Mam nadzieję, że ono...
Ale to ktoś z naszego opolskiego środowiska?
Tak. To jest osoba, która wie wiele o funkcjonowaniu administracji rządowej i wielu dziedzinach życia społecznego. Także...
I nazwisko jest sensowne, mimo iż ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tak, panie pośle?
Tak, ja rozdzielam. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość realizuje wolę jednego człowieka. Ten jeden człowiek ma przełożenie na klub parlamentarny, na większość parlamentarną, co nie znaczy, że w łonie tych osób i w ogóle w łonie Prawa i Sprawiedliwości nie ma osób, które mają potencjał do sprawowania funkcji publicznej i możliwość sprawowania funkcji publicznej jako jednostki. Czy będą robić to dobrze, to będzie zależało od bardzo wielu rzeczy, ale między innymi zależy właśnie od tego wsadu osobistego, od wsadu kompetencji i empatii społecznej i tej międzyludzkiej, bo zarządzający dużymi zespołami ludzkimi musi mieć duży poziom wrażliwości, umiejętności, zdolności konsensusu i wybierania, a przede wszystkim musi traktować służbę jako coś, co jest rzeczą publiczną, a nie tylko podziałem łupów.
I to któreś z wymienione przeze mnie nazwisk, czy to nazwisko tutaj nie padło, panie pośle?
Które nie, to wydaje się padło.
Być, które wydaje się być sensowne, czyli Maciej Stefański, jak rozumiem, najbliżej, Marcin Ociepa, czy Wioleta Porowska?
Nie odpowiem na to pytanie. Jest tam nazwisko, które jest moim osobistym typem.
Ale nie chce pan na razie wspierać tego kandydata.
Nie, bo mógłbym mu zaszkodzić.
I tu stawiamy kropkę. Poseł Ryszard Wilczyński, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.